Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, Agnieszka Michajłow, w studiu goście. Barbara Brzozicka, partia Razem, Radna Sopotu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Witam.
Dzień dobry. Porozmawiajmy o bohaterze ostatnich godzin, czyli o Zbigniewie Ziobrze. Na antenie Telewizji Republika potwierdził, że aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Widzieliśmy to zresztą na zdjęciach w jednej z telewizji, bo ktoś przysłał zdjęcie, pan był minister jest raczej dosyć rozpoznawalny. No i co, Jarosław Wałęsa?
No wstyd.
Madziar obiecał, że wyda polskiemu państwu Zbigniewa Ziobrę i...
A kiedy to się wydarzyło? To się wydarzyło w sobotę, chyba dosłownie chwilę przed objęciem urzędu przez Madziara. Także no tutaj widać, że pan Ziobro próbował do samego końca, znaczy nie wiem, co on próbował zrobić. Jedno jest jasne, ten cały mit tego niezłomnego, walecznego szeryfa legł w gruzach. To człowiek bez żadnego honoru, bez poczucia odpowiedzialności i bez poczucia takiej, można też powiedzieć, sprawiedliwości, no bo
ale panie pośle,
jeżeli
ale...
wierzy w swoją niewinność, to powinien być tutaj w
no
Polsce.
No dobrze, ale wodzi jednak za nos polski wymiar sprawiedliwości.
Od wielu miesięcy nie jest w Polsce, więc trudno mówić o tym, że on to robi polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Miał swojego przyjaciela na Węgrzech, wykorzystał tą sytuację, która tam była. Sytuacja się zmieniła po wyborach i teraz korzysta z ostatniego źródła, jakim są Stany Zjednoczone. Chociaż ja też tak do końca nie wiem, na jakich zasadach on tam się znalazł, na jakich zasadach on myśli, że tam zostanie. Są pewne procedury, które na pewno zostaną uruchomione ze strony polskiego wymiaru sprawiedliwości i wydaje mi się, że no też pamiętajmy, że są pewne procedury, których trzeba zachować. Tak? W takich sytuacjach też są procedury, które trzeba przestrzegać i wydaje mi się, że tutaj minister Żurek będzie korzystał właśnie z prawa, które jest dostępne w Polsce.
Kazimierz Smoliński, a pan co powie? Człowiek bez dokumentów i wyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych.
Właśnie wstydu tam powiedział, że wstyd dla państwa polskiego. Panie pośle, minister Żurek obiecywał, natychmiast wystąpimy o ekstradycję i do dzisiaj nie ma europejskiego nakazu aresztowania, więc nawet nie wiecie, czy był azyl na Węgrzech, czy nie, czy wykorzystał, jak pan mówi, swojego przyjaciela, czy nie, bo tego nie wiemy, ponieważ
pośle,
państwo polskie oficjalnie nie wystąpiło.
Polskie sądy tak działają. Tak polskie sądy działają w Polsce. Tak w Polsce
kto
działają sądy.
No dobrze, no ale to już 2 lata rządzicie, przywróciliście praworządność, jak to twierdzicie. Jesteście demokratycznym rządem, tak jakby inne rządy były niedemokratyczne, czy opozycją byliście demokratyczną.
A ustawa KRS, kto to
zawetował?
Teraz Kazimierz Smoliński.
No właśnie, ja panu nie przeszkadzałem. Rozumiem, że jest pan nerwowy, bo rzeczywiście to wstyd z punktu widzenia was i waszego elektoratu. Obiecaliście, że natychmiast te sprawy pozałatwiacie. No nie potrafiliście nic zrobić. No ja nie wiem, czy Zbigniew Ziobro miał azyl na Węgrzech, czy nie, bo nawet nie wystąpiliście o ekstradycję. W tej chwili też nie
jak
wiadomo.
Jak pan nie wie, czy miał azyl? Przecież to było powszechnie
przedstawiciele Węgier mówili. Co do Romanowskiego to była oficjalna informacja, że był azyl, natomiast co do Ziobry nie było takiej informacji, ponieważ państwo polskie nie wystąpiło. Nie było europejskiego nakazu aresztowania, żeby wszcząć tą procedurę.
A mam takie pytania. Jaki to jest przykład byłego ministra sprawiedliwości? Jaki to jest przykład dla Agnieszki Michajłow, Jana Kowalskiego, że prokuratura chce postawić zarzuty, on tak sobie podróżuje po całym świecie. Tu azyl, tam nie wiadomo co.
Jeszcze nie ma żadnego azylu. Nie wiemy, jak w Stanach Zjednoczonych. No, jeżeli chodzi o ministra Romanowskiego, to była decyzja rządu, czy sądu węgierskiego, przepraszam, najpierw rządu, a potem sądu węgierskiego, że uważają, że w Polsce nie będzie sądzony w sposób właściwy, że nie spotka go właściwe postępowanie przez sądy. I tak sąd węgierski zdecydował. W tej chwili, jeżeli będzie procedura wszczęta, to amerykański sąd stwierdzi, tak, czy w Polsce czeka go sprawiedliwy wyrok, czy nie, jeżeli uznają, że sprawiedliwy wyrok zostanie wydany. Jeżeli sądy amerykańskie uznają, że go czeka niesprawiedliwy wyrok i niesprawiedliwe traktowanie, to go nie wydadzą. Wyście przez wszystkie lata mówili, że w Polsce nie ma sprawiedliwości, nie ma demokracji, system sądowniczy jest skorumpowany, no więc ta narracja w świecie jest, tak? Także myślę, że Amerykanie też będą na to patrzyli, no bo skoro żeście nic przez dwa lata nie zrobili, to znaczy nadal ten sam system funkcjonuje, to jak można wydać do systemu, który jest no, niesprawiedliwy, niedemokratyczny i tak dalej. No.
Ale teraz co, wszyscy podejrzani tak będą sobie podróżować po świecie?
Ja myślę, że tak było wcześniej też i żaden system za naszych czasów też nie był na tyle szczelny, żeby uniemożliwić wyjazdy osobom, które są podejrzane lub którym prokuratura chce postawić zarzuty. Należy ten system uszczelniać, co nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jak widać, przynależność Polski do europejskiego prokuratury europejskiej nic w tym zakresie nie zmieniła. Myśmy mówili, że nie warto przystępować do prokuratury europejskiej, bo to jest tylko, że tak powiem, tytularna pewna nazwa. Ona niczego nie zmienia w postępowaniu. No byście za wszelką cenę chcieli, bo PiS nie chciał, to byście chcieli. No i co z tego przyszło? Nic. No,
a panu się tak osobiście podoba to, co robi Zbigniew Ziobro?
No ja generalnie raczej uważam, że każdy powinien się poddać pod, że tak powiem, pod wyroki sądów. Natomiast w pewnym sensie to rozumiem, dlatego że żaden minister do tej pory, a szczególnie minister sprawiedliwości, nie miał tyle, że tak powiem, zagrożeń, tyle gruźb karalnych i to bardzo często ze strony osób, które są w więzieniach. Więc to zagrożenie, że może go coś spotkać w więzieniu złego, myślę, że było duże. Myślę, że było duże. I niestety na podstawie nie tylko Polski, ale całego świata możemy stwierdzić, że nawet najlepiej chronieni więźniowie no, spotykają ich rzeczy złe, które nie powinny spotkać. Mówię, kwestia tylko utraty zdrowia, ale także życia.
Barbara Brzezińska, co pokazuje historia Zbigniewa Ziobry?
Znaczy, pamiętajmy, że to nie jest przypadek odosobniony. Unikanie kary jest powszechne. Tutaj lokalnie mamy przykład przecież senatora Wąkowskiego, który również jakoś nie dał się znaleźć po tym, jak dostał wyrok prawomocny za znęcanie się nad psem. No pewnie państwo wszyscy pamiętają tą historię. To nagle też gdzieś wyparował i to po prostu osoby, zwłaszcza te, które mają pieniądze na to, żeby gdzieś wyjechać i gdzieś być niedostępnym, regularnie stosują. I to oczywiście jest skandaliczne, tak jak pan powiedział. Każdy powinien poddać się procedurze, niezależnie od tego, kim jest. I jak najbardziej tutaj mam nadzieję, że pan Ziobro stanie przed sądem ostatecznie.
Tylko kiedy? Ale to jednak świadczy o Polski, znaczy o wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania. Czy przykład pana Bąkowskiego, czy przykład Zbigniewa Ziobry. Pan, panie pośle, uważa, że to jest historia, która działa na waszą korzyść politycznie?
To jest historia, która pokazuje, jak wiele można zrobić, żeby zniszczyć system sprawiedliwości, nie tylko to, i no, potem przerzucać się odpowiedzialnością za to, jak te sprawy wyglądają. Także tutaj najlepsze chęci tego rządu zostaną zawsze storpedowane przez nierzeczliwego prezydenta, który pokazuje na każdym kroku, że będzie wetował wszystko tylko z powodów politycznych. Więc reformowanie tego systemu w takim kontekście będzie niezwykle trudne. I tutaj
ale
wszyscy
musi ja panu nie
czy może pan nie przeszkadzać?
Ale pan bardzo, nie przeszkadza.
Czy może pan w tej chwili
teraz Jarosław Wałęsa.
Pana wzór.
Teraz Jarosław Wałęsa. Proszę nie brać.
Jeżeli pan chce brać ze mnie wzór, no to zgódźmy się z tym, że niszczyliście system sprawiedliwości i teraz trzeba go naprawić. Więc jeżeli rząd przedstawia jakąś konkretną reformę, która może usprawnić cały system, no to nie negujcie faktu, że wasz sposób prowadzenia spraw zakończył się fiaskiem, a wręcz degradacją całego systemu. I trzeba tą sytuację po prostu odwrócić. Ale no, też bądźmy realistami. W dzisiejszym kontekście politycznym jakiekolwiek reformy ze strony rządu będą to reprezentowane stricte politycznie. I są to opowiadowane stricte polityczne i prezydent pokazał to niejednokrotnie. Reforma KRS-u, która została przedstawiona, została zakwestionowana i zawetowana przez prezydenta, zresztą jak wiele innych kwestii. I tutaj mówienie, że ten rząd czegoś nie zrobił, no jest trochę hipokrytyczne, bo jeżeli rząd przedstawia jakieś konkretne rozwiązania, które są negowane tylko i wyłącznie ideologicznie i politycznie, no to też nie można zarzucać temu rządowi nic nie robienia, bo rząd stara się jednak to robić, ale w tym kontekście jest to niezwykle trudne.
Oprócz KRS-u, który jest teraz, jakie inne reformy wymiaru sprawiedliwości prezydent zawetował? Może pan podać przykłady?
W tej chwili? tej chwili, proszę mi odpowiedzieć na konkretne pytanie, jeżeli minister sprawiedliwości, który rządził...
Ale chodzi o reformy, pan mówi o reformach.
Już w tej chwili mówię i proszę znowu, żeby mi nie przeszkadzał. Jeżeli minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przez 8 lat jako szeryf próbował reformować cały system i doprowadził do tego, że teraz sam pan przyznaje, że on jest tak skorumpowany, że nie może nawet takich prostych rzeczy egzekwować jak europejski nakaz na aresztowania, no to kto tutaj powinien uderzyć się pierwszy w piersi?
Przez 8 lat
niszczyliście cały system, a teraz macie wątpliwości, dlaczego to tak naprawdę nie działa. No bo doprowadziliście do takiego stanu i trzeba się to po prostu do tego przyznać.
Dobrze, to historia jeszcze z Zbigniewem Ziobrą, taką mam refleksję, może jestem trochę naiwna prawnie, pokazuje, że nieważne są przepisy, nieważne są umowy, nieważne są zobowiązania, nieważne są sojusze, że to w ogóle nie funkcjonuje dzisiaj w tej przestrzeni, zarówno w kontekście Polska-Węgry, jak i teraz Polska-Stany Zjednoczone. Mylę się? Barbara Brzezicka?
No niewątpliwie tutaj wszystko się zmienia i żyjemy w takich czasach, gdzie właśnie te sojusze, no przede wszystkim sojusz Europy i Stanów Zjednoczonych jest znacznie mniej stabilny niż przyzwyczailiśmy się myśleć. To nie ulega wątpliwości.
Pytanie, czy w ogóle jeszcze jest?
Pytanie, czy w ogóle jeszcze jest, tak. I tutaj to jest bardzo ważna informacja. Znaczy to oczywiście można było dostrzec już co najmniej 10 lat temu za pierwszej kadencji Trumpa. Ona już jednak zapowiadała ten kierunek i możliwość kolejnej kadencji. Więc tutaj jako Europa zdecydowanie musimy stawiać na solidarność europejską, a nie uciekać do Stanów w taki czy inny sposób, czy w sposób dosłowny, jak pan Zbigniew Ziobro, czy odwracając się od naszych europejskich sojuszników i tam przymilając się do prezydenta Trumpa. Wiem, że w PiS-ie jest bardzo wiele osób, które te czerwone czapeczki lubią nosić. No, dla mnie to jest antypolskie, tak? Bo Polska jest w Europie i taka antyeuropejska postawa po prostu nam szkodzi, bo my nie mamy, Stany Zjednoczone nie są naszym sąsiadem. Są naszym sojusznikiem jeszcze i oczywiście obecność wojsk amerykańskich w Europie jest w tej chwili dla nas nieodzowna. Natomiast docelowo to, na co musimy stawiać, to jest partnerstwo tutaj lokalnie w Europie z naszymi europejskimi partnerami, bo geograficznie, jeżeli nie jesteśmy w Europie, to jesteśmy w sferze wpływów Rosji. I ja mam bardzo dużą nadzieję, że państwo z PiS-u nie będą pożytecznymi idiotami Putina i nie będą nas ciągnąć w tą stronę, która jest dla nas wszystkich niebezpieczna i której przede wszystkim Polki i Polacy nie chcą.
To tak jakby było to
pożytecznym
trochę do
idiotom, to proszę się we własne piersi stuknąć, bo to, co wyście wyprawiali jako...
Ale wyście w sensie kto?
Obecna większość parlamentarna, a wcześniej opozycja, łącznie z Donaldem Tuskiem, która dążyła przy wsparciu Europy przede wszystkim, przy wsparciu Europy, te dobre stosunki z Rosją, to wyście tworzyli, a nie my. Myśmy zawsze ostrzegali i Polaków, i Europę przed tym, że Putin może być niebezpieczny, że z Rosją trzeba bardzo delikatnie postępować, a nie otwarcie się, że tak powiem, wpisywać w ich scenariusz. No, kto ich karmił petrodolarami, tak? No przecież to myśmy byli od początku przeciwni temu. Myśmy tworzyli nitkę gazową do Norwegii, a Lewica ją, ówczesny premier Miller, ją zniszczył, że tak powiem, ten projekt. Gdyby powstała, to już dawno byliśmy, dużo wcześniej bylibyśmy niezależni. Nord Stream to też nie był nasz pomysł, tylko większości europejskiej, którą wy wspieraliście i którą się wpisujecie. Więc proszę na mnie zarzucać. No dosyć tak, no nie chcę już użyć tu złego słowa, czy nam się zarzuca, że my jesteśmy prorosyjscy, tak? No naprawdę. A czerwony kolor, no to pani powinna bardziej lubić raczej, no bo to lewica się kojarzy z kolorem czerwonym.
A zależy, a nie... co się komu kojarzy. Tak. Ale w tym kontekście, o którym rozmawiamy, to powiedzcie, co uważacie na temat tych 5000 żołnierzy, co to teoretycznie mówię, z Niemiec mają przyjechać do Polski. To jest oczywiście tylko teoria. Mówi się o wycofaniu 5000 żołnierzy amerykańskich.
Ja uważam, że powinno 50 tysięcy przyjechać do Polski. W Niemczech w ogóle powinny być. To jest mój prywatny pogląd. Tak?
W ogóle nie powinno być tam?
Rammstein powinno w ogóle być zlikwidowany. Nie ma uzasadnienia żadnego przy obecnej układzie historycznym, przepraszam, granic i sytuacji międzynarodowej. To powstawało wtedy, kiedy na granicy na Łabie stały wojska rosyjskie i dlatego Amerykanie tworzyli w Niemczech zachodnich bazę, potem już tego problemu nie ma, tak? Rosjanie są na naszej granicy, więc te bazy amerykańskie powinny być w Polsce, a nie w Niemczech.
Jarosław Wałęsa?
Każdy żołnierz amerykański jest na wagę złota, bo wiadomo, że jeżeli będzie tutaj ta obecność amerykańska, to Amerykanie będą swoich ludzi jeszcze bardziej chcieli tutaj bronić, tak, jeżeli coś by doszło tutaj do skutku.
A skąd ta pewność?
Ale też... No to chyba oczywiste, że jeżeli wysyłają swoich żołnierzy, to nie zostawiam ich na pastwę losu. Ale też z jednej strony to jest tak mówienie, że to jest bezcenne, ale z drugiej strony to ma realną cenę. Tak? Każdy żołnierz amerykański kosztuje 15 tysięcy dolarów rocznie. Jeżeli weźmiemy
i to płaci Polska.
I to płaci Polska. To nie
Polska,
jest tak, że oni to
robią
z dobroci serca. W 2024 roku to było bodajże 600 milionów złotych. Przewidziane jest, że w tym roku to będzie już ponad miliard złotych, mówimy na samo utrzymanie żołnierzy, a przygotowanie baz to też jest coś, co jest w gestii kraju zapraszającego gospodarza. Czyli Polska musiałaby przygotować, tak jak to zrobiła na przykład z hangarami dla helikopterów amerykańskich. To wszystko musieliśmy w tych bazach my przygotować za nasze własne pieniądze.
No dobrze, ale jest jakaś logika w tym, że flanka wschodnia to jednak jest nasza wschodnia granica, a nie Ramstein w Niemczech.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tutaj to jest jeden z tych tematów, gdzie nie ma naprawdę sprzeciwu ani rządu, ani opozycji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to tutaj musimy wzmacniać pozycję NATO w postaci właśnie zwiększonego kontyngentu żołnierzy amerykańskich. Więc jeżeli będzie taka kwestia, jest taka wola administracji Trumpa, żeby tych żołnierzy przekierować z Niemiec, to jak najbardziej powinniśmy robić wszystko, żeby przygotować to zaplecze, żeby oni mogli tutaj w Polsce...
To nie będzie takie trochę targowanie się z Niemcami? Czy tam z Amerykanami o tych żołnierzy?
Znaczy w tej chwili nie jesteśmy stroną w tej dyskusji, tak? To jest decyzja amerykańska. Jeżeli oni podjęli, czy podejmują taką decyzję, żeby stamtąd tych żołnierzy wycofać, no to my powinniśmy z naszej strony powiedzieć, jeżeli jest taka wola, to zapraszamy do nas, przygotujemy całą infrastrukturę i zaplecze do przyjęcia dodatkowych żołnierzy amerykańskich. I to będzie naprawdę z benefitem, to będzie naprawdę służyło wzmocnieniu nie tylko NATO, naszego bezpieczeństwa Polaków.
Barbara Brzezicka?
Tak, oczywiście. No to jest geograficznie sensowne, żeby właśnie jako Europa, żeby ci żołnierze byli w Polsce. Też wydaje mi się, że to nie ma sensu tego rozgrywać jako jakiś konflikt polsko-niemiecki i że tutaj w interesie wszystkich jest jak najlepsze ulokowanie tych żołnierzy. Natomiast oczywiście nie powinno nas to zwalniać z obowiązku zbrojenia się w ramach Europy jako Polska. To jest tutaj najważniejszy kierunek i absolutnie nie możemy się zadowalać tylko tą obecnością wojsk amerykańskich w Europie.
No to dochodzimy właśnie do SAFE. Umowa jest, czasu niezmiernie mało na podpisanie tych wszystkich umów. Dobrze się stało, czy się niedobrze stało? Ostatecznie Kazimierz Smoliński.
Ja uważam, że źle się stało, tak? Ja bardzo krytycznie podchodzę do umowy związanej z SAFE-em, czy SAFE, no bo to SAFE to jakby skrót od dla mnie SAFE, tak? Że podpisaliśmy to. Raz, że to złamanie konstytucji i dwa, że no na dzisiaj to jest ośmieszające, tak jak minister finansów wychodzi i on mówi, nawet nie wie na ile procent będą zawarte te umowy pożyczek, tak? Bo to
ponad
ileś tam pożyczek będzie. Nigdzie w dokumentach przestudiowałem to bardzo dokładnie.
Ale minister dokładnie. To mówi. Nigdzie. To nie jest tak, że minister tego nie mówi. Minister to mówi.
No wczoraj jego wypowiedź i powiedział, że nie wie na jaki procent zostanie zawarte. Komisja Europejska będzie robiła emisję obligacji, dopiero wtedy wyjdzie na ile. To jest jedna kwestia kosztów obligacji. Nawet nie znamy kosztów obsługi, bo to będą i koszty i po stronie Komisji Europejskiej, i po stronie banków, które to będą realizowały. Więc oprócz samego kosztu emisji, to jeszcze dojdą dodatkowe koszty, nawet tych kosztów nie znamy.
Ale rozumiem, że pan nie ma zaufania, że to będzie kredyt, pożyczka tańsza niż na przykład te, które braliśmy na zakupy amerykańskie czy koreańskie.
Myślę,
tak?
że będzie tańsza. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy amerykańskie czy koreańskie, to trzeba wziąć pod uwagę fakt, że byliśmy w bardzo trudnej sytuacji związanej z przekazaniem naszego sprzętu wojskowego Ukrainie i na świecie nie było dostępnych nigdzie tak od ręki dużych ilości sprzętu. Dlatego jedyne, które były, to były koreańskie. Koreańczycy gotowi nam byli i rzeczywiście sprzedali własne, że tak powiem, sloty do swojej produkcji. Dlatego to musiało kosztować drożej, ale dostaliśmy to. Nigdzie na świecie to nie było możliwe i u Amerykanów to samo. Gdybyśmy mieli czas, to oczywiście Polska emitowała w tym roku, ten rząd emitował obligacje na 2,76, a 5-letnie, a 10-letnie na 3,14. Więc mamy zdolności do bardzo taniego pozyskiwania kredytów, ale wtedy, kiedy nie jesteśmy do tego zmuszani. Jeżeli będziemy zmuszani do tego, a teraz jesteśmy w ramach SAFE do tego, żeby takie kredyty brać, to niestety one będą dużo droższe.
Panie pośle, czy one będą 3,50. Nie mam takiego poczucia, że ktoś nas zmusza do brania kredytu. To jest decyzja tego
zmusza
rządu.
Zmusza nas, zmusza nas w tym momencie, że jeżeli podpisaliśmy to, to do końca 30 roku musimy te pieniądze wydać. I to jest zmuszanie. A mało tego, to jeszcze do końca maja tego roku, nawet nie do końca, tylko do 30 maja, jest obowiązek wydania pieniędzy w Polsce. Jeżeli chcemy wydać pieniądze w Polsce...
Zakontraktowania, tak? Podpisania umów. Trzeba
podpisanie umów, ale wszystkie inne zwroty muszą być po... Dostaniemy zwrot pieniędzy, czyli pożyczkę de facto, po zakupie, czyli musimy wydać pieniądze, czyli sami musimy pożyczyć pieniądze, wydać je na zakup i wtedy po zakupie występujemy do Komisji Europejskiej o to, żeby nam pożyczyła pieniądze.
Tak, panie pośle, ale może gdyby pan prezydent nie zawetował ustawy, byłoby
więcej czasu.
I Komisja
Europejska ma w ten sposób zapisane, że jeżeli wniosek będzie niezadowalający, takie jest sformułowanie, to można odmówić udzielenia pożyczki. Więc możemy zostać sytuacją taką, że pożyczymy sami, drogo pewnie, na krótki okres. Wystąpimy do Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska powie niestety, ale mamy tu zasady praworządności, kamienie milowe, jeszcze jest niezadowalający wniosek i odmawiamy
udzielenia
pożyczki.
Kamienie milowe to jest inny program i inne pieniądze. To kamienie milowe w tym przypadku...
Są. Ale to możemy się założyć, pani redaktor. Zarówno te same warunki dotyczące praworządności, kamienie milowe, oczywiście są inne, ale też są wymienione.
Jarosław Wałęsa. Mało czasu.
Ja nie rozumiem tego podejścia antypolskiego PiS-u, jeśli chodzi o same te pieniądze, bo to, że ta pożyczka będzie zaciągnięta, to było oczywiste. Ta ustawa, którą staraliśmy się przedstawić i przedstawiliśmy i została zawetowana przez prezydenta, to nie była kwestia zaciągnięcia tej pożyczki. To była kwestia odpowiedniego wydatkowania tych pieniędzy w miarę szybko, żeby te pieniądze trafiły nie tylko do wojska, ale w zasadzie do wszystkich służb mundurowych i to skutecznie zablokowaliście. Zablokowaliście rozwój policji, straży granicznej i tak dalej. I te pieniądze będą musiały być tak przekierowane, żeby one szły stricte w zasadzie w tej chwili dla wojska. Straciliśmy czas, straciliśmy możliwości na to, żeby właśnie inwestować w polski przemysł. Ja tego nie rozumiem. Jeżeli widzimy, że musimy starać się być samowystarczalni, w szerokim tego słowa znaczeniu, ale w tej chwili mówimy głównie, jeśli chodzi o zbrojenia i o przygotowanie naszej armii, no to chyba jest z korzyścią dla naszego kraju, dla wszystkich Polaków, żeby wzmacniać przemysł zbrojny w Polsce, żeby wzmacniać te 12 tysięcy małych i średnich firm, które współpracują z Polską Grupą Zbrojeniową i to skutecznie blokowaliście. Blokowaliście na tyle, że w tej chwili rząd musi robić wszystko, żeby te pieniądze odblokować i żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły właśnie tam, gdzie one mogą przynieść jak największej korzyści. Bo to są nie tylko korzyści przecież wojskowe. Tak, to nie mówimy tylko o zbrojeniach. Mówimy o całej gospodarce, która będzie na tym mogła korzystać. A wy skutecznie to chcieliście na szczęście nieskutecznie staraliście się to zablokować.
A nie powie pan, że ten czas jest jednak mimo wszystko za krótki, żeby podpisywać
następnego
tak...
Następnego dnia podpisaliście uchwałę Rady Ministrów.
Pieniądze zostały uruchomione dopiero w ubiegłym tygodniu.
Prawdą jest, że głosowaliście przeciwko i prawdą jest, że prezydent zawetował, tak?
Ale zawetował. To jest oczywiste, że jest prawdą. Natomiast to nie spowodowało zablokowania, dlatego że następnego dnia podjęto uchwałę i cała procedura mogła normalnie przebiegać, nawet szybciej, jakby przeszła przez Sejm.
No właśnie nie, pan tego dokładnie nie rozumie, bo ustawa bardzo precyzyjnie mówiła, jak te pieniądze będą wykorzystywane. W tej chwili, jak cały ten proces wydatkowania tych pieniędzy został przez was zablokowany, trzeba było przygotować nowe procedury, które będą te pieniądze uruchamiały.
Pan, że czasu
i to
jest za mało?
To, co blokowaliście.
panie pośle.
To wy wytłużycie cały ten czas.
Tłumaczę, jaka jest różnica między ustawą a uchwałą.
A może pan, nie, a może pan powinien cię nauczyć?
Znaczy, chyba dużo między ustawą a uchwałą.
Ale może pan powinien więcej słuchać, panowie, a mniej mówić.
Dobrze, ja pytałam, czy pan się nie obawia, że mimo wszystko jest trochę za mało czasu?
Jest bardzo mało czasu. To może poczekajmy na safe 0%, tak? I
nie,
na pieniądze z safe'u 0%, tak? Bo tu w ogóle będziemy mieli bardzo dużo czasu.
To nie jest moje pytanie, żebyśmy czekali na coś, czego nie ma.
Ma pani całkowicie rację. Jest bardzo mało czasu i ten rząd musi stanąć na głowie, żeby wykorzystać ten czas jak najlepiej. Bo nie mamy czasu na głupie dyskusje na temat tego, że czy te pieniądze powinny trafić do polskiego przemysłu. Pewnie, że powinny trafić. I dzięki Bogu mamy rząd, który jest na tyle patriotyczny, żeby rozumieć, że to trzeba właśnie wspierać polskie przedsiębiorstwa, trzeba wspierać polski przemysł i polską gospodarkę.
Barbara Brzezicka, wyjątkowa determinacja, jeśli chodzi o sejf w Polsce. Ja jestem pod wrażeniem, muszę wam powiedzieć, tak w ogóle tej determinacji.
Nie, no myślę, że słuszna, natomiast to, co mnie martwi, jeśli chodzi też o brak czasu i to, w jaki sposób Koalicja Obywatelska rozporządza środkami, no to ja mam nadzieję, że państwo będą to robić odpowiedzialnie, że to nie trafi właśnie do jakichś firm, które niekoniecznie będą realizować cele obronności, że nie będzie popełnionych tych błędów, które były popełnione przy KPO i że mimo tej presji czasowej faktycznie te pieniądze wzmocnią naszą obronność i że nie będziecie też popełniać takich błędów, jak na przykład przy dronach. Ostatnio wojsko zakupiło bardzo dużo dronów, natomiast obostrzenia do używania tych dronów są takie, że właściwie żołnierze nie mają szansy naprawdę się nauczyć ich obsługi, więc wydawanie pieniędzy to nie wszystko. Tak? To, że te pieniądze są, to jest świetna wiadomość. To, że kupimy za nie sprzęt, to też jest świetna wiadomość, natomiast to wszystko musi być odpowiedzialna polityka obronna i przede wszystkim szkolenie wojskowe żołnierzy, żeby oni potrafili z tego korzystać. Bo sam sprzęt nas nie uratuje.
Ale to rozumiem, że to powinno się dziać równocześnie. To jest zadanie raczej armii, a niekoniecznie polityków. Tak?
No ale minister obrony odpowiada jednak również za te kwestie, nie przesadzajmy.
Nowy szef BBN, Bartosz Grodecki, to taka postać i nowa, i nie nowa. Ostrzega, że decyzja rządu o podpisaniu umowy SAFE bez zgody prezydenta będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To jest, panie pośle, pytanie do Kazimierza Smolińskiego. To jest jakaś groźba? Czy co to? Jak pan interpretuje te słowa?
My to przecież cały czas mówimy, no,
że co? Że Trybunał Stanu, że co?
Podpisanie uchwały, tak, i podpisanie tej umowy jest złamaniem konstytucji i będzie odpowiedzialność. Jeżeli będziemy rządzili, będziemy pociągali polityków odpowiedzialnych za to do odpowiedzialności karnej, tak? Czy to przed Trybunałem Stanu, czy przed normalną
prokuraturą.
Ale
w tej konsekwencji to tak, to idąc tym tropem, to te umowy, które podpisywał minister Błaszczak, to też podpadają pod taką odpowiedzialność, czy nie?
Bo ja ale się to jednak gubię. Jest różnica. Jakbym miał czas, to mógłbym to wytłumaczyć, ale niestety tego czasu nie ma, tak? Że indywidualna umowa zawarta na konkretnych warunkach, a co innego, duże zobowiązanie Skarbu Państwa, najwyższe w ostatnich właściwie, nie przypominam sobie takiego zobowiązania Skarbu Państwa. Konstytucja jednoznacznie tutaj stanowi, tak? Znaczne zadłużenie Skarbu Państwa wymaga ustawy.
Jarosław Wałęsa, nie boicie się odpowiedzialności karnej?
Jak te zobowiązania w Ameryce i w Korei nie były znacznymi zobowiązaniami dla Skarbu Państwa? Ja tego nie rozumiem. To jest taka gimnastyka w logice, że ja po prostu tego nie rozumiem.
Znaczy, od której kwoty jest znaczna, czy nieznaczna? Z naszego punktu widzenia wszystkie te umowy są faktycznie znaczne. No dobrze,
Kilkanaście miliardów, a kilkaset to jest różnica, tak? No.
Ale to kilkanaście, przyzna pan, to też dużo.
Ale to nie jest znaczne dla Skarbu Państwa, a kilkaset już tak. No.
Dobrze, będziemy się przyglądać, jak będą wyglądać te umowy.
Ale jakie kilkaset? No ile wydaliśmy w Stanach Zjednoczonych na podstawie umów Błaszczaka? Ile wydaliśmy w Korei? Przecież też mówimy o dziesiątkach miliardów złotych i dolarów, tak? No to naprawdę...
No właśnie, to mówicie o 200, ale, tak?
O 200,
no to jest różnica,
W którym miejscu naprawdę przekraczamy granice logiki?
Dobrze, ja teraz zadam państwu pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To jest pytanie proste i uczciwie zdaniem pana prezydenta. Barbara Brzezicka, czy jest pani za realizacją unijnej polityki?
Znaczy, no to pytanie oczywiście jest absolutnie źle zadane. Tak? To nie jest tak, że można zrobić referendum i zadać dowolne pytanie, jakie komuś przyjdzie
do głowy.
To
można?
Jest typowe pytanie można. Z tezą, z supozycją. Równie dobrze można wyobrazić sobie pytanie, czy jest pani za realizacją europejskiej polityki klimatycznej, która uchroni pokolenie naszych dzieci przed życiem w warunkach skrajnej katastrofy klimatycznej. Więc tak, i to teoretycznie będzie pytanie o to samo. Już nie mówiąc o tym, że jakie by miały być konsekwencje prawne tego referendum. Tak?
To, jakby to o co jest chodzi w tym
wspólne
referendum?
Polityki europejskie to są tak, czymś, na co się zgodziliśmy w referendum akcesowym do Unii
to
Europejskiej.
To o co chodzi z referendum prezydenta?
No chodzi o to, żeby robić zamieszanie medialne i apelować, to jest taki, to jest linia najmniejszego oporu. Propozycja referendum to zawsze jest coś, co świetnie brzmi. Prezydent prezentuje się jako człowiek, który chce słuchać obywateli, obywatelek. I właściwie nieważne, czy to referendum ma sens, czy nie ma sensu, czy to pytanie jest dobrze zadane, czy jest zadane fatalnie, czy jest z tezą, bo on realizuje taką swoją propagandę tego obywatelskiego, jako kandydata, jak się przedstawiał wcześniej, a teraz chce być takim obywatelskim prezydentem. To jest takie najtańsze zagranie, jakie można zrobić w polityce.
No tak, ale z drugiej strony przecież referendum, nawet gdyby Senat się zgodził na to referendum, to historia referendów w Polsce, powiedziałabym, nie jest zbyt atrakcyjna dla tego, który proponuje referendum, bo nawet bez kampanii antyreferendalnej, jaka była przy wyborach w 2023 roku, frekwencji po prostu nawet prawie pewne, że nie
pierwszą
będzie.
Pierwszą osobą,
tak?
która skompromitowała ideę referendum w Polsce, tak, był Bronisław Komorowski, tak, który pod publiczkę rzucił te pytania w kampanii całkowicie nieodpowiedzialne. Ja pamiętam, że to było chyba 7% frekwencji w tym referendum. Tam nie było już żadnej kampanii ani proreferendalnej, ani antyreferendalnej, bo wszyscy wiedzieli, że to nie ma żadnego sensu. Więc nie idźmy w tą stronę. Mamy za sobą naprawdę ważne referenda i jako Polki i Polacy podejmowaliśmy najważniejsze decyzje faktycznie tą najbardziej demokratyczną drogą. I ja bym apelowała, żeby zachować powagę.
A pamiętacie, z tą frekwencją instytucji. Wcale nie było tak łatwo przy tym referendum europejskim.
Dwa dni. Zagrożenie,
Kazimierz
że w jednego Smoliński. Dnia to się nie zrobi.
Po co to referendum?
Ale teraz nagle jest taka narracja, jakby referendum było jakimś zagrożeniem dla demokracji.
Nie, ale po co to pytanie?
Przecież to jest
po co
najbardziej
referendum?
Emanentna część demokracji, tak? Więc dlaczego wszyscy są przeciwko temu? Są zarzuty, że to PiS wprowadzał Zielony Ład i tak dalej. Jak myśmy rządzili i były kwestie Zielonego Ładu, to w ogóle nikt pojęcia nie miał, w jakim kierunku to pójdzie. Jak zacznie realizować ten tak zwany Zielony Ład Komisji Europejskiej, to daleko odeszło od tych pierwotnych założeń. Coraz więcej naukowców kończy właśnie taką grubą księgę odnośnie klimatu. Tak? Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że człowiek ma wpływ, jakiś realny wpływ, człowiek ma realny wpływ na to, co się dzieje w klimacie. Wszyscy jesteśmy za ochroną środowiska, ale nie za religią klimatyczną. Dobrze, że to ostatnie pokolenie się wreszcie rozwiązało, bo już ta głupota, którą robili, to sami zrozumieli, że tego dalej nie można robić. Trzeba dbać o ochronę środowiska, ale nie można doprowadzić do sytuacji, że ta ideologia związana właśnie z klimatem powoduje, że przestajemy być konkurencyjni na świecie. Europa przestała być konkurencyjna gospodarczo. Jeżeli zobaczymy Europę, chociażby Stanów Zjednoczonych, jeszcze 20 lat temu Europa miała taki dochód narodowy jak Stany Zjednoczone. W tej chwili mamy już chyba na wysokości 70%, więc o 30% spadliśmy w stosunku do Amerykanów. A do całego świata jeszcze bardziej spadamy. Cały czas. Przez właśnie tą politykę klimatyczną ETS 1, 2, 3 i tak dalej absolutnie nie ma żadnego uzasadnienia, żeby to robić, bo Europa nawet jak zmniejszy tą ilość dwutlenku węgla, a naukowcy twierdzą, że dzięki wzrostowi dwutlenku węgla zwiększyło się zazielenienie świata więcej niż, i to są dowody, mogę cały program na ten temat zrobić, że zazielenienie się zwiększa, a nie zmniejsza, więc są pewne przedziały oczywiście, ale na razie jesteśmy w przedziale korzystnym, więc
ale nie doprowadzamy
nie postawimy
do sytuacji, w której
wokół
warto
Europy.
Truć? Nie dochodzimy do wniosku, w którym warto truć?
Ale oczywiście, że nie warto.
Okay.
Oczywiście, że nie warto, ale nie postawimy, że tak powiem, muru wokół Europy. Jak wyrzucamy przemysł ciężki, panie redaktor, to jest chyba dosyć proste, tak? Wyrzucamy przemysł ciężki do Azji. I tak jak w Europie, produkowanie tony stali na przykład tam powodowało tonę związków, że tak powiem, szkodliwych, to w Azji to jest 2 tony, tak? Czyli jak dla świata, co to jest? To jest gorzej. Dla świata jest gorzej.
Dobrze, Barbara Brzezicka tutaj ciężko oddycha nad słysząc
ja
o religii.
Ja nie wiem, znaczy, tak, to ja chciałam powiedzieć, że istnieje coś takiego jak konsensus naukowy. I konsensus naukowy jest taki, że zmiany klimatyczne są antropogeniczne, znaczy pochodzą z działalności człowieka. Oczywiście zawsze można znaleźć pojedynczego profesora czy kilku, który będzie mówił coś innego i to jest wykorzystywane przez tą antynaukową narrację. Ale nie. Mamy fakty, mamy dane, które są przerażające. Jeżeli chodzi o to, jak brak działań może się skończyć, jeżeli nie dla nas, to tak jak mówiłam, do pokolenia naszych dzieci czy wnuków. Wiemy, że musimy działać teraz. Wiemy, że rok 2035 będzie takim momentem, w którym te zmiany mogą się wymknąć spod kontroli. Jak jesteśmy w sytuacji dramatycznej, a państwo opowiadają jakieś bajki mydlące oczy, że wszystko jest świetne. Nie, to znaczy to, że klimat się zmienia, to my przecież na swojej skórze czujemy, tak? Każdy z nas, kto żyje więcej niż 20 lat, pamięta, jak inaczej...
Takie anomalie pogodowe.
Tak, jak to wszystko inaczej wyglądało. I myślę, że to dla wszystkich nas jest zrozumiałe. Jest to przerażające. A państwo w imię, nie wiem, status quo, w imię swojej wygody odmawiają podjęcia działań po to, żeby przypadkiem nie musieć zrezygnować z samochodu czy samolotu. Przepraszam, pani redaktor, ale proszę. To też jest część polityki klimatycznej. I żeby dalej wszystko było tak jak kiedyś. No, nie może być dalej wszystko tak jak kiedyś. Musimy działać i musimy działać odpowiedzialnie.
Jarosław Wałęsa.
No, śmiesz mnie trochę pokazywanie Chin jako tego truciciela. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oni inwestują w energię wiatrową i fotowoltaikę
więcej niż cały
świat razem wzięty. I znowu pan przeszkadza. Cały świat razem wzięty. Więc tutaj próbowałbym wziąć trochę na wstrzymanie, bo oni inwestują ogromne pieniądze właśnie w proekologiczne rozwiązania. Oczywiście trują jeszcze na potęgę, ale z jakiegoś powodu jednak odchodzą od węgla, czy przynajmniej się starają. Chociaż to po pierwsze. Po drugie, jak patrzę na prezydenta, który jest bytem czysto politycznym, który nie wnosi tak naprawdę niczego do realnej dyskusji na temat tego, jak poprawiać życie obywateli, bo to pytanie...
Jak to wniósł ustawę o obniżeniu cen prądu.
No tak, tak.
No
przez obniżenie marż.
Tak? Nie jest procedowana.
Bo wydaje mi się, że miało być uzupełnione. Większość tych projektów, które wnosi pan prezydent do Sejmu, są cofnięte,
ja wiem, kwestią uzupełnienia,
bo każdy taki wniosek musi pokazać skutki dla budżetu, tak? I w większości przypadków właśnie tego nie ma. To jest takie życzeniowe, ja tutaj obniżę, a wy się martwcie, jak to zrobić. A tutaj, wracając już do referendum, prezydent po raz kolejny ośmiesza ideę referendum, tak? Stawianie pytania, czy chcesz płacić mniej? No to chyba oczywiste, że wszyscy chcemy płacić mniej i więcej zatrzymywać w naszych portfelach. Więc nie wiem, jaka będzie decyzja Senatu, ale...
Czy wiemy, jaka będzie decyzja Senatu?
Ale obawiam się, że referendum powinno być wykorzystywane do czegoś innego niż tego. A tutaj trzeba wziąć pod uwagę też, jak popatrzymy historycznie na to, to rzeczywiście niektóre cele klimatyczne Komisji Europejskiej mogą być nadmiernie ambitne. Nadmiernie ambitne w kontekście całej dyskusji globalnej, tak? Bo jeżeli mielibyśmy jakiś konsensus globalny i zobowiązania całego świata, że wszyscy, każdy kraj musi wprowadzać takie zmiany, które będą zachęcały do tych rozwiązań proekologicznych, no to jest jedno. A w tej chwili nie mamy takiego światowego konsensusu, który by tworzył wyrównane warunki gospodarcze dla poszczególnych regionów świata. Więc tutaj po części można się zgodzić z tym, że niektóre te cele klimatyczne Unii Europejskiej należałoby zrewidować i dostosować do możliwości gospodarczych.
Ale jak rozumiem, na ten temat dyskusja jakaś się toczy. Tak? Nie wiemy, jak się ona skończy, ale wiemy, że się jakaś dyskusja toczy. Jak już tu stwierdziliśmy, tego referendum nie będzie. Nie będzie, prawda?
Myślę, że nie.
To po co?
Taka jest realność. Przepraszam.
Bicie piany.
To mamy, jako opozycja, czy pan prezydent z własnej inicjatywy odstępować od wszystkiego, co uznamy, że obecna większość odrzuci, to byśmy czekali 4
lata i nic
nie robili. Nie,
ja pytam tylko teraz, tylko po co w tej sprawie. No. I na koniec pytanie do was w sprawie prezentu, który premier Donald Tusk przekazał papieżowi. Wydawałoby się, że to jest tylko prezent, czyli pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim, ale za sprawą Rafała Ziemkiewicza jego wpisu na X się rozgorzała dyskusja. On napisał tak: nie ma języka kaszubskiego. To tylko jeden z regionalnych dialektów polszczyzny. Ten człowiek nawet wizytę, to oczywiście o Donaldzie Tusku, Ojca Świętego musi wykorzystać do podważania integralności państwa polskiego. Czy ten prezent jest kontrowersyjny pana zdaniem? Panie pośle, pytanie do Kazimierza Smolińskiego.
Moim zdaniem jest. Nie ze względu na to, że tam język kaszubski, tak? No, można w każdym języku przekazać. Natomiast no, ja bym papieżowi przekazał coś związanego z polską kulturą, czy z Polską jako taką, a nie pięcioksiąg mojżeszowy, który no, może być dwojako, bo to jest też Tora, tak? No, jak już, no to trzeba było. Jest jakiś wartościowy też przedmiot. No, proszę sobie zobaczyć
w internecie.
To nie jest wartościowy.
Proszę sobie w internecie zobaczyć. Chce pani wiedzieć, ile to kosztuje?
Nie wiem, ile kosztuje.
To powiem poza tym, poza programem, bo to...
Dobrze, Jarosław Wałęsa.
No piękny gest. No mam nadzieję, że Kaszubi też są dumni z tego, że takie piękne wydanie jest w tej chwili w Watykanie. Kaszubski język jest uznawanym przecież językiem, tak, regionalnym.
Ale jak się okazuje, nie wszyscy
to wiedzą, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę piękny gest, tak, że szanujemy naszą tradycję, naszą kulturę tutaj tego regionu. Jesteśmy z niej dumni, a to nie ma nic wspólnego z tym, że Kaszubi co, nie są Polakami? To przecież to chyba nie o to tutaj chodzi.
Nie, no oczywiście w państwie polskim jest różnorodność kulturowa i to jest wspaniałe, bo to jest nasze bogactwo. Natomiast jeśli chodzi o ten język, no to ja tu muszę się wypowiedzieć jako językoznawczyni, bo to jest pani pierwszy semestr studiów filologicznych. O języku mówimy przede wszystkim ze względów społecznych. Jeżeli jest wspólnota, jeżeli ten język jest praktykowany, ja nauczany w szkołach,
tego. Pan Ziemkiewicz kwestionuje.
Jeżeli są książki z literatury tłumaczone na język francuski, tego. Z języka kaszubskiego na język francuski również. Taka ciekawostka. Więc mamy całą ogromną kulturę i język. I to nie chodzi o to, czy ten język jest trochę podobny do polszczyzny. Trochę też jest podobny czasami do języka niemieckiego, jak wszyscy wiemy, no bo przecież każdy z nas też się z nim spotykał. Ale tak samo podobny są język, nie wiem, słowacki i polski i tak dalej. To jakby nie chodzi o to, żeby tutaj wyróżniać ten język, że są jakieś takie kryteria, że on musi się jakoś strasznie różnić, bo jesteśmy w stanie się porozumiewać, tylko chodzi właśnie o to bogactwo kulturowe i społeczne, które kultura kaszubska niewątpliwie ma. Ona wręcz bym powiedziała, że jest teraz taki renesans. Młodzi ludzie też są bardzo zaangażowani, bo to kiedyś było tak, że to dziadkowie mówili po kaszubsku.
No i chyba dla Donalda Tuska jest to ważne.
Też pozdrawiam właśnie wszystkich studentów etnofilologii kaszubskiej.
Ale studentów chyba coraz mniej, tak?
Nie, coraz więcej jest. Etnofilologia miała taki kryzys, natomiast teraz jest bardziej popularna. Powstała zresztą chyba katedra teraz w ramach polonistyki.
I nie tylko po kaszubsku.
Więc kibicujemy jak najbardziej.
Ale to jest tylko dowód na to, że można się posprzeczać, nie dam na tym miksie o wszystko. No, tak nawet o taki prezent i gest. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Barbara Brzezicka, Kazimierz Smoliński, Jarosław Wałęsa.
Dobrego dnia.
Państwu mówimy do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.